Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. W studiu Marek Lewandowski, Związek Zawodowy Solidarność.
Dzień dobry.
Marcin Nowicka, Centrum Myśli Strategicznych.
Nowicki, dzień dobry.
Marcin Nowicki, przepraszam. Przepraszam cię, Marcinie. Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych. To tak czasami bywa, jak wiele lat rozmawiamy ze sobą i nagle przychodzi jakieś drobne przejęzyczenie. Porozmawiajmy o bezrobociu, bo dziś poniedziałek, więc audycja Ludzie i Pieniądze w dużej mierze poświęcona rynkowi pracy. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 7,1% wobec 7,1% w czerwcu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według GUS liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu spadła o 5% rok do roku. Jednak ta liczba zarejestrowanych bezrobotnych to jest takie, no, trzeba wiedzieć dlaczego, co i jak ważna jest współczynnik aktywności zawodowej, który w drugim kwartale wyniósł 56,7% wobec 56,2% kwartał wcześniej. Więc ta aktywność zawodowa wzrosła i to jest chyba ten ważniejszy czynnik niż liczba nowych zarejestrowanych. Marcin Nowicki pierwszy.
Tak, generalnie tendencje są dobre, bo na stopę bezrobocia raczej powinniśmy patrzeć przez pryzmat właśnie tendencji, a nie tego poziomu, który jest mylący. To już każdy, kto zajmuje się rynkiem pracy, doskonale wie. Bardziej wiarygodnie, chociaż też nie do końca wiarygodne są te dane tak zwane BAEL-u, czyli takiego bezpośredniego pytania panelu badawczego na pracownikach, i one pokazują jeszcze niższą stopę bezrobocia. Więc generalnie pod względem bezrobocia mamy dobrą tendencję, chociaż nadal trzeba pamiętać, że około 1 000 000 osób pozostaje bez pracy. A z drugiej strony, bardzo ważne to, co pan redaktor przytoczył, że aktywność zawodowa, a po drugiej stronie, druga strona medalu, bierność zawodowa, nadal są bardzo niekorzystne w naszym kraju. Mamy jeden z najwyższych wskaźników bierności zawodowej, czyli olbrzymią rzeszę ludzi pozostających w ogóle poza rynkiem pracy. I ja, ponieważ z bezrobociem sobie w miarę dobrze poradziliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, to teraz chciałbym poważnej debaty publicznej, i to też apeluję do kolegi ze związków zawodowych, poważnej, merytorycznej, pozbawionej dogmatów debaty o właśnie o tym, jak zwiększyć liczbę Polaków będących na rynku pracy. I tutaj w poprzek temu, o czym ja mówię, stoi niestety właśnie wiek emerytalny, który obniżamy, i zwiększając właśnie ten olbrzymi i tak już zakres bierności zawodowej.
No dobrze, ale czy jest możliwe, że zwiększymy aktywność zawodową Polaków, bo z tych danych, które...
A dlaczego nie, panie redaktorze?
Z tych danych, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny, wynika, że większość Polaków pozostających bez pracy to osoby długotrwale bezrobotne. Zgadza i ich się. Odsetek wynosi 56,5%.
Tylko wie pan, jeżeli sytuacja na rynku pracy w tej chwili jest taka, że ponad połowa firm, a moim zdaniem jest ich znacznie więcej, ta ponad połowa wynika
narzeka
z takich...
Narzeka na brak rąk do pracy.
Absolutnie, to nawet już nie narzeka, tylko ogranicza swoją działalność w sensie inwestycyjnym, możliwości zdobywania nowych rynków i
o
tak dalej.
O tym też za chwilę.
I ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy, bo tych pracowników my z powietrza nie weźmiemy, więc albo zaczniemy aktywizować tych, którzy są poza rynkiem pracy i prowadzić lepszą politykę rynku pracy wobec tych strukturalnie bezrobotnych, bo to jest rzeczywiście problem. Myśmy sobie poradzili z tymi fluktuacjami takimi czasowymi, tu bezrobocie rzeczywiście nieźle wygląda, natomiast tymi długotrwale bezrobotnymi, i tu prawdopodobnie też wchodzimy na pewno wchodzimy na obszar tak zwanego czarnego zatrudnienia, czyli osoby zarejestrowane w urzędach pracy nadal tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, a pracujące w czarnej czy szarej strefie. I tu znowu też apel do związku zawodowego, żeby pomagał w racjonalnej debacie na temat, jak tych ludzi wyciągnąć. Ja bym wolał na zasadzie zachęt z czarnej strefy niż na zasadzie karania, bo karanie od 25 lat nie działa. Poprawiło się, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o inspekcji pracy, która rzeczywiście lepiej działa. Natomiast ja bym wolał, żeby pojawiły się zachęty, takie pozytywne myślenie o tym, jak tych ludzi wprowadzić do normalnie funkcjonującej gospodarki. Ale ostatnie zdanie. To wszystko nic w porównaniu z tym, jeżeli utkniemy w tej debacie o tym, co jest tu i teraz, to my wchodzimy w ślepą uliczkę, dlatego że najważniejsze jest to, co jest przed nami. A przed nami jest to, że skoro pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników, przepraszam, to już w tej chwili, i to się dzieje na całym świecie, zastępują ich automatami. Są szacunki pokazujące, że od 70, nawet w niektórych branżach do 90% miejsc pracy już dzisiaj jesteśmy w stanie zastąpić automatami.
To tylko jest kwestia nakładów inwestycyjnych.
Tak, ale one, wie pan, kredyt jest w tej chwili bardzo tani, więc jeżeli pracodawcy sobie uświadomią, jak prosto jest zastąpić w tej chwili pracownika, którego nie mogą znaleźć na rynku pracy, automatem, to zrobią. I wtedy będziemy, że tak powiem, no nie chcę użyć mocnego słowa w jakiejś sytuacji.
Marek Lewandowski.
Jeżeli ktoś trenował wyczynowo sport, wie, że na początku przyrost formy i osiągane wyniki następują skokowo. A im jest się lepiej wytrenowanym, im się osiąga lepsze wyniki, tym potem ten przyrost jest mniejszy i tak jest dzisiaj z bezrobocia.
Taka krzywa nasycona.
Dokładnie. Dzisiaj w poziomie bezrobocia zaczynamy dochodzić do ściany tego takiego prostego liczenia. Miejsca pracy tworzą pracodawcy i żaden rozsądny program aktywizacji ludzi na rynku pracy bez pracodawców się nie odbędzie. Nas nauczono przez kilkanaście lat, że politycy wiedzą lepiej, że wymyślą coś lepszego, odsuwając nas z wieloma rzeczami na bok, nie tylko pracodawców, ale też i właśnie związki zawodowe. A więc jeżeli nie zbudujemy solidnego programu tego bardzo trudnego obszaru, tych trwale bezrobotnych, bo to już bardzo często są jednostki chorobowe wręcz i proces wciągania ich na rynek pracy.
Ale ja specjalnie podałem 56,5% osób trwale bezrobotnych na wypowiedź Marcina Nowickiego, bo wiele osób wskazuje, że to są osoby stracone już dla rynku pracy.
To jest tak, jak z wieloma nałogami, chorobami, tylko część da się wyleczyć, przywrócić, część być może tak jest, ale spora grupa z tych ludzi trwale bezrobotnych od wielu lat jest, oględnie mówiąc, do uratowania. Jak to robić? No to właśnie musi być, trzeba bardzo ściśle współpracować z pracodawcami. I to będzie proces trudny, długi, ale dobra sytuacja na rynku pracy i dobra sytuacja gospodarcza pomaga takim procesom. Druga rzecz niezwykle istotna. Pracowników na rynku pracy jest wystarczająca ilość, tylko musi się zwiększać produktywność, co jest niestety po stronie pracodawców, bo polscy pracownicy są bardzo wydajnymi pracownikami. Nie straszmy się automatami, bo pomiędzy automatami a zwiększeniem robotami, a zwiększeniem produktywności jest jeszcze ogromna przestrzeń, którą można poprawiać. Mówiąc, ja często używam tego porównania, trzeba dawać pracownikom koparkę, a nie łopatę, bo inaczej on rzeczywiście przy większej presji płacowej, przy większych oczekiwaniach i mniejszej ilości ludzi na rynku pracy, bez takiego obudowania technologicznego miejsc pracy nie posuniemy się do przodu ani na kawałek. I rzecz ostatnia, o której mówił mój przedmówca, która jest, myślę, dzisiaj kluczowa, to jest legalność zatrudnienia. Polska ma ciągle sporą szarą strefę i bez dobrych narzędzi dla takiej swoistej policji pracy, która nie tyle będzie karała, atakowała, właśnie ogromna strata, ogromny żal, świeża, druzgocąca informacja o śmierci Romana Giedroycia, głównego inspektora pracy. To był pierwszy główny inspektor pracy, który był inspektorem, który powąchał proch na polu walki i wiedział doskonale, co jest grane. I on miał pomysł na to, jak ograniczać szarą strefę, czyli przede wszystkim walczyć ze śmieciowym zatrudnieniem, a śmieciowe zatrudnienie to jest używanie legalnych umów w sposób nielegalny, czyli zastępowanie tam, gdzie normalnie powinniśmy stosować wysokie standardy zatrudnienia. Bez walki z legalnością, z nielegalnym zatrudnieniem nie posuniemy się do przodu.
Wejdę w słowo. Tu jest pełna zgoda i to właśnie nasz problem w Polsce, debaty publicznej, polega na tym, że co do takiej płaskiej, płytkiej warstwy efektów, my się zgadzamy. Czyli nie znam ekonomisty, który powie, że nie należy walczyć z nielegalnym zatrudnieniem. Problem polega, jak to robić. A żeby odpowiedzieć racjonalnie na pytanie, jak to robić, to trzeba znać przyczyny tego nielegalnego zatrudnienia. Jeżeli mówimy wyłącznie o policji na rynku pracy, mówię w dużym cudzysłowie.
To się źle kojarzy.
Nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że leczymy objawy, leczymy skutki choroby, która jest dużo głębsza. lepsza. A mi chodzi o to, żeby, mówiąc o tym pozytywnym podejściu, żeby z jednej strony zachęcać, ale z drugiej strony też rząd, i za to jest odpowiedzialny rząd, tworzył warunki, żeby po prostu nie opłacało się nielegalnie zatrudniać, żeby wszystkie strony tej układanki na rynku pracy, czyli i pracownicy, i pracodawcy, i wszystkie elementy publiczne związane z rynkiem pracy, wiedziały, że najlepszą, najbardziej efektywną formułą jest legalne zatrudnienie i to jeszcze zatrudnienie z pełnym opakowaniem socjalnym.
Mało, że jedno drugiego nie wyklucza, to jedno bez drugiego też nie może funkcjonować.
Ja tylko apeluję, żeby związek zawodowy też o tym głośno mówił.
Ale oczywiście, że o tym głośno mówimy. Zacząłem od tego, że miejsca pracy tworzą pracodawcy. Wielokrotnie w tym programie mówiliśmy, że związki zawodowe są zainteresowane, żeby pracodawcy mieli jak najłatwiej, mieli jak najlepsze możliwości funkcjonowania, żeby byli silni, zasobni, żebyśmy mieli z czego negocjować lepsze wynagrodzenia.
Spróbujmy wejść dalej, żeby też ten dialog w Polsce pogłębiać i zastanowić się, na czym polega problem produktywności w Polsce. Sam pan powiedział, i tu jest pełna zgoda, Polacy pracują ciężko i wydajnie. Co do wyposażenia w maszyn, moim zdaniem w maszyny tu jest niewielki margines do poprawy w stosunku do, nie wiem, średniej europejskiej czy do wysoko rozwiniętych krajów. To nie jest problem, że, nie wiem, w Polsce na budowie nie ma koparek czy betoniarek i tak dalej.
Ale to jest porównanie, nie traktujmy tego na wprost. Ja dam przykład. W Stoczni Gdynia swojego czasu prowadziliśmy prace studyjne nad zakupem, w uproszczeniu, robota spawalniczego. Ale to jest w sumie ciąg technologiczny, który zastępował pracę 60 spawaczy, realizując najprostsze elementy, których ogromne ilości myśmy robili ręcznie. Cała ta analiza wykazała, że jego zakup, jego zwrot, amortyzacja przez lata, to jest ekwiwalent pracy blisko 100 spawaczy. Więc spawacze u nas byli tak tani, że zarzucono ten projekt. Lepiej było, żeby tych 60-100 spawaczy zatrudnić i oni zrobili to samo, niż kupić to drogie urządzenie. Więc jest u nas jeszcze przestrzeń, ale presja płacowa, to co się dzieje na rynku pracy, w naturalny sposób będzie wymuszała tego typu zmiany, powodując, że pracodawcy będą lepsi.
Potwierdza pan to, co mówiłem o tych automatach, a przed chwilą pan mówił, żeby od tego odejść.
Nie, absolutnie. Ja powiedziałem, że między robotami, które nie będą wymagały w ogóle ludzi, lepszym obudowaniem technologicznym miejsc pracy jest jeszcze duża przestrzeń, o tym mówiłem.
No, jest kwestia organizacji pracy lepszej i tak dalej. Tu jest margines do poprawy, ale moim zdaniem on jest niewielki.
Bo jest jeszcze jeden problem. Nasza gospodarka oparta jest na skręcaniu śrubek, a my musimy zacząć te śrubki produkować.
No i brawo. I wreszcie dochodzimy do sedna sprawy.
Ale nazwijmy też
rzecz po imieniu. Co to znaczy, że od skręcania śrubek, żebyśmy przeszli na tą wyższą półkę w tym łańcuchu wartości dodanej. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby wreszcie polskie firmy chciały, umiały i mogły. I tu jest duża rola rządu, ale nie tylko rządu, samorządu, pracowników również, żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby polskie firmy wreszcie przeszły na tą półkę jakby rozdających karty w danej branży, a nie tylko podwykonawców. Dlatego, że podwykonawca zawsze skazany jest na niższą marżę, bo musi tą marżą podzielić się temu, kto daje markę, kto tej firmie przeważnie zagranicznej, która mieni się właścicielem danego produktu, patentu, produktu i tak dalej. Dopóki tego nie zrobimy, to choćbyśmy stanęli na głowie, nasza produktywność będzie niższa od tej zachodniej. I to jest klucz, którego nie do końca chyba, mam wrażenie, rozumieją politycy, ale też zarządzający.
Ja myślę, że politycy trochę to rozumieją, dlatego że mieliśmy w przeszłości kilka bardzo dobrych programów. Hausnera, Boniego.
No dobra, no ale to...
Tylko nic z tego nie wynikało. Teraz mamy Morawieckiego.
Mamy Morawieckiego i tu z przykrością patrzę, jak marka, bo to chodzi de facto, sprowadza się do marki polskiego produktu. Jak ta marka Polski na rynku międzynarodowym, również politycznym, jest niestety dezawuowana i niszczona. I tu mam pretensje do
są
tego
są dobre
rządu.
I są złe przykłady.
Dlatego, że na koniec ci klienci globalni patrzą na polski produkt właśnie przez pryzmat tej marki. I tak jak wiemy, że czasami za markę przepłacamy, za dobrą markę przepłacamy tylko dlatego, że ma taką markę, znaczek. To właśnie o to chodzi, żeby ta polska marka była, żeby ludzie na świecie za nią przepłacali. I wtedy nasi pracownicy będą lepiej zarabiali.
Panie Marcinie, ale chodzi o markę w sensie, że to jest produkt polski, To znaczy, że, jest solidny, jak przez lata, tak jak przez lata,
nie wpadnijmy w pułapkę, bo to jest bardzo prosta pułapka, ale niestety jak wszystkie proste pułapki prowadzi na manowce. Myślenia takiego w kategoriach narodowych. Niestety kolega Morawiecki też ma ten, patrzy na gospodarkę przez pryzmat narodowości kapitału, co jest moim zdaniem absolutną bzdurą, dlatego że kapitał w ogóle nie jest oflagowany dzisiaj. Kapitał jest tam, gdzie się robi pieniądze i robi te pieniądze nawet w załogach.
Przykład Fiata ciebie nie przekonuje?
Nawet w załogach takich, gdzie prawa człowieka
niestety
są nieprzestrzegane.
Niestety ma barwę narodową. Czy nam się to podoba, czy nie? Przykład Fiata jest tutaj, przykład Fiata jest wymowny. Ale gdy we Włoszech następował kryzys, to Włosi nie mieli wątpliwości, gdzie ograniczyć miejsca pracy. Ograniczyli je w swoich fabrykach w Polsce, więc przepraszam, kapitał ma narodowość, czy nam się to podoba, czy nie.
To są jakieś wyjątkowe sytuacje, gdzie polityka wchodzi w kalosze, w buty gospodarki, natomiast generalnie kapitał idzie tam, gdzie są pieniądze, gdzie można zarobić, gdzie są wysokie marże i odchodzi stamtąd, gdzie jest większe ryzyko. I dlatego mamy też problem z kapitałem w Polsce. Natomiast idąc do sedna, nie wpadajmy znowu w tą bezsensowną kłótnię polityczną. O co mi chodzi? I tu pewnie, mam nadzieję, będzie między nami zgoda, że marka polega na tym, że również ona ma charakter ten produktowy, czyli że mamy zaufanie do jakiejś marki, że wiemy, że to jest dobry produkt, że pochodzi też z kraju, w którym przestrzegane są na przykład normy środowiskowe, prawda? Bo ludzie na zachodzie, klienci globalni, też ci bogaci, na których nam zależy, zwracają na to uwagę.
Przejście z gospodarki skręcającej śrubki na gospodarkę produkującą śrubki jest bardzo skomplikowane, długotrwałe i dokładnie tak jak mówisz, nie odbędzie się szybko. Ale dam wam pewien przykład, który bardzo dużo nas nauczył w ostatnim czasie. Leszczyńska fabryka pomp w Lesznie. To jest producent, który tak naprawdę nie produkuje swojej marki. On produkuje dla Granfossa i paru innych znanych, Waco, paru innych znanych producentów, ale co roku przejmował od tych dużych graczy międzynarodowych kolejne komponenty. Już wyłącznie robi on korpusy dla tych wielkich graczy. Zainwestowali ogromnie dużo w studia badawcze, gdzie pracują nad ich projektami, sprawdzają ich ten. I on nam powiedział, słuchajcie, po 20 latach, prezes tej spółki, po 20 latach będę chyba mógł wreszcie zacząć myśleć o wielkim swoim marzeniu. O wprowadzeniu własnej marki.
O, właśnie.
A więc to nie jest tak, że my nie wiemy, na czym to polega. I ja mówiąc o tym produkowaniu śrubek, nie oczekuję, że to się zdarzy naraz, z dnia na dzień, ale właśnie takie myślenie w tym kierunku państwa, pracodawców i związków zawodowych, które doskonale rozumieją, o co chodzi, bo my tak naprawdę nie jesteśmy po dwóch stronach barykady. My wszyscy jedziemy na wspólnym wózku i wszędzie, gdzie są związki zawodowe, to one tak naprawdę szybko stają się zakładnikiem wiedzy swoich pracodawców, jeżeli są traktowani poważnie oczywiście. I bardzo współpracują, żeby zakłady się rozwijały. Zresztą akcjonariatów pracowniczych stworzonych do spółki ze związkami zawodowymi jest bardzo dużo i mógłbym tych przykładów też poznać.
To wspaniale, bardzo się, myślę, wszyscy cieszymy, ale nie moglibyśmy w tej audycji nie wspomnieć o wieku emerytalnym. I tu mam wielkie pretensje.
Okej, i teraz jeśli o wieku emerytalnym, bo na to czekałem, kiedy postawicie kropkę, przysłuchując się tej ciekawej dyskusji, bo Marcin Nowicki rzeczywiście podnosi kwestię wieku emerytalnego, a ja powiem o zatrudnieniu seniorów, tak?
No właśnie.
Bo to jest ważna rzecz, jeśli patrzymy w ogóle na rynek pracy, bo w ciągu dekady, jak czytam, w większości państw Unii Europejskiej poprawi się wskaźnik zatrudnienia osób starszych. Liderami pozytywnych zmian są Niemcy oraz młodsze kraje wspólnoty na czele z Polską. Bo odsetek zatrudnionych seniorów od 2007 roku...
19 punktów procentowych.
W Polsce 18,5, w Niemczech 19, blisko 19,5.
Fajnie. No i teraz to jest świetny przykład, jak statystyki mogą nas na manowce wyprowadzić.
I kłamstwo, panie redaktorze, wielkie kłamstwo i statystyka.
No i statystyka. I teraz mam wielką prośbę do pana redaktora, gdyby mógł i zechciał naszym słuchaczom przytoczyć, jaki jest poziom tego zatrudnienia wśród osób, to jest chyba grupa 50 do 60 lat, tak, w Polsce. Nie o ile wzrosło, tylko jaki jest ten wspaniały poziom, do którego doszliśmy.
Bim, bim, bim. Szukam tej informacji.
To ja pomogę. 47.
47.
A jaki jest w Szwecji? Tam jest w tej tabelce poniżej.
Jejku.
Ponad 70.
Szwecja.
Ale nie odnośmy...
Szwecja 75,8%.
No nie odnośmy się do cudownej Szwecji, gdzie jest ponad 75% wśród tych osób starszych, zatrudnionych, funkcjonujących na rynku pracy. Tylko powiedzmy, że ten wskaźnik 47% w Polsce to jest trzeci albo drugi, już w tej chwili nie pamiętam,
i tak lepszy od Czechów, od Bułgarów.
Nieprawda.
A dlaczego?
Tylko Rumunia ma gorsze obraz.
Panie Marcinie, a dlaczego?
No właśnie.
No właśnie. Z kilku powodów. Po pierwsze, Polska ma najgorsze wskaźniki, jeśli chodzi o długość życia w zdrowiu. Nasz rynek pracy wypluwa emerytów, którzy mają najgorsze parametry zdrowotne w całej Unii Europejskiej, poza chyba dwoma krajami dawnych demoludów.
To dlaczego? Idźmy
z kilku powodów. Nasz rynek pracy... Bo jeżeli słyszę o zatrudnianiu osób starych, no to przede wszystkim pracodawcy nie tworzą miejsc pracy dla ludzi w tym wieku takich, żeby oni mogli na nich pracować. Wręcz przeciwnie. Właśnie ze względu na nieinnowacyjność naszej gospodarki.
Ale to pracodawcy narzekają na zwiększenie wieku. To ja nie rozumiem. Nie tworzą miejsc pracy, nie chcą tych starszych ludzi, a narzekają na
pracodawcy
obniżenie wieku?
Narzekają, ale nie tworzą, bo pracodawcy generalnie co do zasady sprzeciwiają.
Ale to co by wtedy obchodziło?
Panie Marcinie, dajmy się cieszyć.
Nie. Ale Marek Lewandowski. Polski rynek pracy wypluwa schorowanych ludzi. I było parę programów. 50+, 60+ dla rynku pracy i one zakończyły się totalną kompromitacją i katastrofą, bo nie były tworzone razem z wami. I dzisiaj sytuację mamy taką, że w większości i tak nie ma dla nich pracy. Pracodawcy nie chcą ich zatrudniać.
Nieprawda.
No niestety, jeżeli dzisiaj podejmując decyzję o przejściu na emeryturę, w październiku będę miał taką, pracownicy będą mieli taką możliwość, dostanę wyliczenie emerytury i będę wiedział, ile zarobię, a ile zarobię, jeśli jeszcze parę lat popracuję.
To pan liczy,
ale moje stanowisko pracy nie daje mi takiej możliwości, bo niszczy mnie zdrowotnie, a niestety w dominującej większości w Polsce tego typu stanowiska pracy mamy. Przy dramatycznie słabej prewencji wypadkowej, przy dramatycznie słabej medycynie pracy. Więc nie ma możliwości fizycznie wytrzymać na rynku
pracy
dłużej.
Marku, jest
i to jest istota problemu.
Że wiele osób przychodzi na emeryturę, dostaje tę emeryturę, a potem kontynuuje pracę.
Oczywiście,
więc tu pracodawcy nie powinni narzekać. No przecież dostaną tych pracowników z powrotem z mniejszymi kosztami. Nie?
Marcin Nowicki.
A narzekają. Bo nie mają dla nich
miejsc pracy. To teraz was zaskoczę, drodzy koledzy. Pełna zgoda, tylko znowu co do efektów. Bo co do efektów, jak zwykle w Polsce się zgadzamy, chyba że już jesteśmy tak zacietrzewieni, że nie dostrzegamy. Tu jest pełna zgoda. Tylko dlaczego ja mam pretensje do związku zawodowego i też do polityków nie, bo oni są z natury rzeczy populistami, ale do związków zawodowych, które są rzeczywiście merytorycznie doskonale przygotowane do tej debaty. Dlaczego nie zwróciliście uwagi na to, że po pierwsze, lepiej przygotujmy społeczeństwo do tej zmiany. Po drugie, najważniejsze, zastanówmy się, jak zwiększyć poziom zdrowia Polaków, a nie w ślepo. No przecież jak ja usłyszałem...
Wracamy do sedna.
Ale no właśnie.
W 2012 roku Solidarność nie była przeciwna wydłużeniu wieku emerytalnego. Nie, ja muszę wejść, bo sobie uporządkujemy. Dobra. Dyskusja o wieku emerytalnym nas czeka. Tylko my mówiliśmy tak. Jeśli nie posprzątamy tych obszarów, jak różne patologie na rynku pracy, prewencja, medycyna pracy, to samo wydłużenie wieku nic nam nie da i będzie nas dalej prowadzić do katastrofy.
Nawet chcę teraz ci podać skończę jedno zdanie. To dlaczego do jasnej ciasnej, nie wiem, 2 czy 3 dni temu na spotkaniu z prezydentem mówicie o wpisaniu wieku emerytalnego do konstytucji?
Dlatego, żeby było trudniej go zmienić, a nie tylko zwykłą, prostą ustawą, jak to zrobił Donald Tusk. Bo gdyby Donald Tusk chciał zrobić dobrą reformę, to byśmy rozmawiali 2 lata, wypracowali parę rozwiązań, które umożliwiłyby wydłużenie wieku emerytalnego.
Chcecie zablokować w Konstytucji ten wiek i dopiero później
nie
zacząć debatę
konstytucja,
o zdrowiu, o prawach
konstytucja,
pracownika.
Tak jak każdy akt prawny, da się zmienić. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie można było zrobić to tak prosto, jak w 4 miesiące zrobił Donald Tusk, rozwalając zupełnie system emerytalny,
ale teraz
naprawiając.
Dobrze, ale panowie, bo to okej. Dyskusja o Konstytucji jeszcze się będzie odbywała i rozpoczęła się
Jedno zdanie, dobrze? Jedno zdanie. Bardzo proszę, bardzo ważne, bo to jest rzecz, którą też jakby wprowadzamy w błąd siebie, opinię publiczną. Pozostawanie w zdrowiu w późnym wieku, i to każdy lekarz od zdrowia publicznego państwu powie, w dużej mierze zależy od aktywności fizycznej, zawodowej. Ostatnio, nie wiem, parę dni temu czytałem sam z wielkim zaskoczeniem przeciekawy artykuł o alpiniście, który w wieku bodajże 50 lat zachorował na serce i wszczepiono mu rozrusznik. I co jego kardiolog, oczywiście poza grupą lekarzy, która kazała mu w domu siedzieć i oglądać telewizję i się nie przemęczać, jego mądry kardiolog, pan profesor, czytałem z nim wywiad, nawet mu zalecił kontynuowanie jego pasji chodzenia po górach i facet w tej chwili zdobył już chyba 3 czy 4 szczyty z tej korony ziemi. I na tym, bo stwierdził, że to jest bardzo ważny element utrzymywania tego człowieka w zdrowiu. I też, jak każdy z nas popatrzy, człowiek, który schorowany przychodzi na emeryturę, bardzo szybko pogarsza jeszcze mu się stan zdrowia.
Marek Lewandowski, ostatnie zdanie.
W porównaniu do zdobycia korony ziemi, funkcjonowanie na polskim rynku pracy dla pracowników starszych, to jest pikuś. Więc nie porównuj.
Nie, no już nie.
Ale, dobrze, panowie, niestety ja musimy kończyć.
Wiek emerytalny będzie musiał być wydłużony.
Marek Lewandowski,
ale musimy parę
bardzo się
posprzątać, zanim w ogóle zaczniemy
absolutnie
o tym rozmawiać.
Absolutnie tak.
Marek Lewandowski, Związek Zawodowy Solidarność, Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych. Dziękuję bardzo
miłego
za tę
dnia.
Nawet nam niewiele do protokołu
dyskusję.
Zbieżności
no
zostało do spisania.
Nie, protokołu nie spisujemy. Dajemy szansę, ja dałem szansę sobie i naszym słuchaczom, żeby móc wyrobić własną opinię dzięki waszym wypowiedziom. Bardzo serdecznie za to dziękuję.
Ja również.
Jacek Naliwajek,
wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Dziękuję.